co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Prawie 12 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Szkoła językowa, przyspieszony kurs online, filmy oglądane w oryginale czy też samodzielne wkuwanie słówek. Możliwości nauki języków jest dużo. Jak wybrać tę najodpowiedniejszą dla siebie? Co zrobić, by zdobyta wiedza nie uciekła? Czym różni się edukacja językowa dzieci i dorosłych? W studiu Radia Zachód dziś pojawili się eksperci. Anna Palińska z jednej z zielonogórskich szkół językowych. Witam serdecznie. I Wiley Chiari Arcia, nauczycielka języka hiszpańskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jak to jest z tą nauką języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, języka obcego? Bo tak naprawdę możliwości mamy mnóstwo. Co jest najważniejsze, kiedy chcemy dokonać tego wyboru, by skutecznie nauczyć się języka?
Myślę, że najważniejsza jest motywacja. I tutaj od tego warto zacząć. Fajnie jest postawić sobie cel. Tylko żeby cel ten nie był zbyt ogólny, czyli no nie powiemy sobie, w tym roku zamierzam nauczyć się języka, załóżmy, angielskiego, bo jest to no, jak na barki przeciętnego człowieka trochę za dużo. Myślę, że fajnie byłoby sobie postanowić na przykład przy kolejnej podróży, czy w jakiejś sytuacji, gdzie będę chciała, czy musiała rozmawiać po angielsku, żebym potrafiła się porozumieć.
Co jest takim motywatorem właśnie, oprócz podróży, oprócz znajomości, zmiany pracy do nauki, tak jak, drogie panie, obserwujecie swoich klientów, którzy przychodzą do waszej szkoły?
Tutaj można wspomnieć na przykład o młodzieży. Dla młodzieży ogromnym motywatorem myślę, że jest cyfryzacja, której doświadczamy ostatnimi czasy bardzo mocno. I widzę po młodych po prostu tak, jakby to powiedzieć, oni chcą uczestniczyć w życiu internetowym, chcą korzystać z aplikacji, z YouTube, chcą oglądać filmy w oryginale i tutaj myślę, że dla nich jest to dużą motywacją właśnie, żeby zagłębiać się w języku, myślę tu o języku angielskim, dlatego że poradzą sobie wówczas, nie będą wykluczeni, będą gdzieś tam przez swoich rówieśników docenieni. Myślę, że to jest dla nich dużą motywacją.
Wiley?
Ja odnoszę wrażenie, że z kolei osoby dorosłe przede wszystkim chcą się uczyć dla samych siebie. Jest to związane z pewnego rodzaju samorozwojem. Oczywiście wiele osób też stawia na zwiększenie swoich kompetencji, swojej konkurencyjności na rynku również pracy. Wiele osób stawia również na poznanie kultury, ponieważ nie można zapominać, że język obcy jest oknem na tak naprawdę nowy świat. Czy to jest to angielski, czy jest to hiszpański, a może jakiś inny język. Wydaje mi się, że też ja nie mam do czynienia zbyt często z osobami, które muszą uczyć się języka obcego. Mam ten język hiszpański, dlatego że jest to język, którego motywacją jest częściej właśnie przyjemność, chęć poznania nowych ludzi, chęć podróżowania.
Zamiłowanie do kultury?
Oczywiście, tak jak najbardziej.
Kto najczęściej do was przychodzi? To są osoby młode, osoby w średnim wieku, czy trudno właściwie wyodrębnić taką grupę wiekową, grupę docelową, która się w tej chwili uczy?
Mogę powiedzieć, że moją grupą docelową i takie osoby do mnie trafiają, to są osoby dorosłe, dojrzałe. Tak się też złożyło, że w gronie moich uczniów są panie. I to jest duża, duża przewaga. Rzeczywiście trafiają do mnie kobiety, dojrzałe, dorosłe, które mimo wieku chcą uczyć się dalej języków. Bądź zacząć swoją przygodę też od początku z językiem.
W moim przypadku jest to troszkę bardziej zdywersyfikowane. Jest dużo osób dorosłych. Ale jest też sporo młodzieży, która na fali ubiegłorocznego, między innymi Despacito, ale również innych powodów, seriali hiszpańskojęzycznych, które stają się coraz bardziej popularne. Popularyzacji tańców latynoskich, wiele, wiele czynników tutaj temu sprzyja. Wiele młodych osób przychodzi i chce się uczyć języka i faktycznie chce się go uczyć. Faktycznie ten język hiszpański też wydaje im się ciekawą alternatywą dla innych.
Tak jak obserwujecie właśnie, drogie panie, to nasze pokolenie, takie kilkunasto, dwudziestolatków, dwudziestoparolatków już w miarę płynnie posługuje się językiem angielskim, czy też innym, obcym językiem. Czy jeszcze mamy na tej płaszczyźnie problemy? Bo no, wiemy, że starsze pokolenie ma z tym spory problem, oprócz tych osób, o których mówiłyście, że mają w sobie takie samozaparcie, chcą się tych języków obcych uczyć.
Ja myślę, że tutaj ogromne nadzieje pokładamy w nastolatkach, dzieciach, takich też rzeczywiście do wieku do 10 lat i starszych. Dlatego, że mówię, ten język angielski, bo tutaj o tym akurat chciałabym powiedzieć, otacza nas i oni jakby są już od początku, od tak naprawdę pierwszego kontaktu gdzieś z telewizją anglojęzyczną, która jest ogólnie dostępna teraz, czy z internetem, są nastawieni na ten język. Oni go chłoną jak gąbka, tak. I po prostu jest to zupełnie naturalny proces.
Wiele nastolatków nie korzysta ze stron internetowych w języku polskim. Ja przynajmniej takich spotykam. To są osoby, które płynnie porozumiewają się w języku obcym, tutaj angielskim. Są to osoby, które czytają po angielsku, są to osoby, które słuchają po angielsku i jakby poszerzają swoje zainteresowania niekoniecznie związane z językiem obcym, ale również po angielsku.
No właśnie, ale tutaj mówimy o tych osobach, które już mają ten taki dosyć mocno zaawansowany poziom znajomości języka obcego. A co w przypadku osób, które chciałyby tą przygodę z językiem obcym zacząć? Co proponujecie? Jaką formę nauczania? W jaki sposób sprawić, żeby ta nauka była przede wszystkim przyjemna, żeby nie była taką katorżniczą pracą, którą trzeba wykonać, a później jak najszybciej zapomnieć?
Na pewno, tak jak wspominałam, ważna jest motywacja, ale też potrzebna jest systematyczność. I tutaj zawsze jakby należy zadać sobie pytanie, czy, bo chcąc się nauczyć języka, jest to proces. Oczywiście nie trwa to miesiąc czy dwa, natomiast jest to wieloletni najczęściej proces. Jeżeli jeszcze mówimy o kwestiach kulturowych, czyli poznanie kultury danego kraju, próba rozumienia mentalności osób, które w danym języku się porozumiewają. I jeżeli osoba jest zdeterminowana, jeżeli podejmie się tego wyzwania, bo rzeczywiście powie, że jest, czy założy, że będzie systematyczna, no to myślę, że praca w małych grupach tutaj jak najbardziej się sprawdzi.
Przede wszystkim małe grupy. Mhm. Z drugiej strony co jeszcze? Fiszki, słówka.
To zależy od osoby.
Właśnie też o tym rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że często przekreśla się grubą kreską te takie stare metody dotyczące uczenia się słówek po kolei z tabelki, które były gdzieś tam zadawane, ale jak się okazuje, są na przykład zwolennicy tego po prostu, którzy chcieliby w ten sposób szybciej zdobyć te podstawy.
Tak, chciałam zauważyć, że nie ma metody, jakby jednej metody nauczania, która jest idealna. Często korzystamy w swojej praktyce z wielu metod, które się fantastycznie ze sobą łączą. Nie ma też sposobu nauki idealnego dla wszystkich. Każdy jest indywidualny, każdy ma inną dynamikę pracy. Trzeba najpierw poznać grupę, poznać osobę, żeby móc dopasować odpowiednią metodę, odpowiedni sposób pracy. Mhm.
Właściwie zgadzam się. Tak naprawdę, tak jak Ania już powiedziała, nie możemy narzucać nikomu, znaczy nie możemy, my tego nie robimy. Nie narzucamy nikomu jakiejś jednej formy pracy, ponieważ my pracujemy w ten sposób. Ja w swojej praktyce staram się wszystkie metody dostosować. Nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to jednoznacznie możliwe. Wydaje mi się, że faktycznie tych osób, które chcą się uczyć w sposób, nazwijmy to, tradycyjny, jest tak naprawdę całkiem sporo. Lubimy być uporządkowani.
Lubimy wiedzieć, co było, gdzie zajrzeć, tak? Gdzie jeszcze raz coś powtórzyć.
Tak. Mhm. Nie wszyscy oczywiście. Nie każdy będzie chciał się uczyć przez zabawę. Są osoby, które są po 40 i chcą grać, śpiewać i słuchać piosenek. I jeżeli się tak uczą, fantastycznie. Ale są osoby takie, które nawet mając 15 lat będą chciały dostawać od nas listy słówek, bo jest im tak łatwiej.
W jaki sposób pokonać taką barierę przed mówieniem w obcym języku? Bo to jest chyba taki największy problem, żeby ten taki etap przeskoczyć, prawda?
Myślę, że tutaj duże znaczenie ma właśnie wielkość grupy. Im mniej jest nas, tym myślę, że mniejsze są opory. Oczywiście mamy różne rodzaje uczniów również. Jest osoba, która najpierw musi sobie ułożyć w głowie zdanie, zanim sprawdzić gdzieś tam wewnętrznie, czy jest ono poprawne, czy wydaje się poprawne, zanim nastąpi tak zwana produkcja. Natomiast myślę, że właśnie atmosfera, wrażliwy nauczyciel, sympatyczna grupa, to są czynniki, które na pewno mają duże znaczenie.
Zdecydowanie też trzeba sobie pozwolić i my jako nauczyciele, a uczniowie jako osoby uczące się, musimy wszyscy dać przyzwolenie na błąd. Jest on potrzebny w procesie nauki, jest to rzecz naturalna. Jeżeli nie popełniamy błędów, to znaczy, że nic nie robimy. Mhm. W związku z tym trzeba taką atmosferę wprowadzić, tak ją budować, żeby nie było strachu przed popełnionym błędem.
A no właśnie, bo tych błędów często się po prostu wstydzimy, albo zastanawiamy się, a może tego nie powiem, bo nie do końca jestem pewien, czy taka konstrukcja jest prawidłowa. No i tutaj też się pojawia takie pytanie. Najpierw mówimy, czy najpierw uczymy się gramatyki?
Ja myślę, że stawiamy na komunikatywność, czyli chcemy
żeby ktoś osiągnąć to zrozumiał.
Cel, tak, ale też osiągnąć pewien cel. Na przykład jadąc gdzieś w podróż, chciałabym umieć zamówić kawę. W języku kraju, do którego się wybieram, bądź po angielsku, który jest, jak wiadomo, językiem uniwersalnym. I tutaj dążymy ku temu, żeby właśnie nauczyć tej komunikatywności, tego zachowania w sytuacjach gdzieś tam wyjazdowych, czy w hotelu, czy w restauracji, czy w sklepie. No i myślę, że to powinno być podstawą nauki każdego języka.
Nie zapominamy też, myślę, o gramatyce, która w tym momencie przybiera tak naprawdę tak pewną pomocniczą rolę. Nie jest to nasz cel sam w sobie, nauczyć się na przykład odmieniać czasowniki. Mhm. Jasne, bardzo dobrze jest, jeżeli uczeń potrafi odmienić je poprawnie, ale jeżeli powie ja chciała, to tak naprawdę i tak rozmówca go zrozumie.
Cel zostanie osiągnięty. Tak. Mhm.
Gramatyka, nauka słówek. A w pewnym momencie przychodzi kryzys, taki jeżeli chodzi o nauczanie, mamy wątpliwości, dopada nas taki zwyczajny leń. Jak go przezwyciężyć według was?
Jak przezwyciężyć lenia? To trudne pytanie. Myślę, że każdy ma kryzysy w różnych dziedzinach życia i staramy się jakoś sobie z nimi radzić. Myślę, że jeżeli na zajęciach jest atmosfera przyjemna, sympatyczna, miła i z chęcią chodzimy na takie zajęcia, to takie kryzysy będą się zdarzać rzadziej. Pewnie, że nauczyciel powinien motywować swoich uczniów, odzywać się poza gdzieś tam zajęciami. Też mamy grupy na przykład na portalach społecznościowych, czy gdzieś tam się komunikujemy, podsyłamy sobie jakieś informacje. Także cały czas jest kontakt, podtrzymujemy ten kontakt z językiem.
Faktycznie staramy się utrzymać taką atmosferę zabawy. To jest coś, co chciałam powiedzieć na samym początku, że chcemy, żeby ta nauka była po prostu przyjemnością, żeby te 2 godziny w tygodniu, czy 1 godzina, czy też troszkę nie wiem, inny wymiar czasowy, żeby to było po prostu dla każdego przyjemne.
No właśnie, ta zabawa dotyczy nie tylko najmłodszych, dotyczy także osób starszych, zaawansowanych, w średnim wieku, bo pamiętam, że spotkałam jednego z menadżerów, który właśnie uczył się języka angielskiego, mimo że wiek miał już taki dosyć mocno słuszny, przez zabawę, tak? Tu piłeczki, tu jakaś zabawa, tu jakaś gra ze swoim interlokutorem, po to, żeby właśnie przełamać te bariery takie dotyczące samej komunikacji. U was też takie zabawy? Zabawy się zdarzają na zajęciach?
Zdarzają się zabawy, zdarzają się bardzo sympatyczne i fajne, myślę, spotkania, takie zupełnie poza kursem, które nazwałyśmy warsztatami konwersacyjno-towarzyskimi. Mhm. I dosyć cyklicznie to się odbywa. W zeszłym roku zorganizowałyśmy 3 takie warsztaty. Spotykamy się i kosztujemy kultur. I tu zawsze jest jakiś motyw przewodni. Na przykład było to Halloween, były święta Bożego Narodzenia, były walentynki. I przy tej okazji uczniowie Akademii spotkali się i rozmawiali, degustowali, popijali, także było bardzo sympatycznie.
Warunkiem było dyskutowanie w danym języku?
Były warsztaty, obcym? Odbywały się warsztaty, natomiast pomiędzy gdzieś tam był moment na wyjście, na porozmawianie po polsku, bo to też nie ma co się tutaj
nie
dać zwariować.
Nie chcemy przymuszać do niczego, to tak jak już powiedziałam wiele razy, to ma być przyjemne. Jeżeli te warsztaty też nie do końca miały na celu tutaj wyciąganie tego języka obcego, ponieważ zdarzały się osoby na dość wysokim poziomie, które były uczestnikami, takie, które były początkujące, więc tutaj ciężko byłoby
znaleźć równowagę.
Dokładnie,
taką.
Wymagać od jednych lub drugich, żeby uczestnik kursu nie jest nauczycielem, więc też nie musi się specjalnie gimnastykować, że tak brzydko powiem, żeby tego drugiego swojego kolegę wciągnąć w rozmowę w języku obcym.
Mówiłyście panie tutaj o regularności w uczeniu się języka obcego. Co się za tym stwierdzeniem kryje?
Systematyczność, zdecydowanie. Można tutaj przyrównać naukę języka do każdego innego procesu nauki czegokolwiek lub ćwiczeń fizycznych chociażby. Chodząc na zajęcia fitness, no chodzimy regularnie i widzimy efekty. Zarzucamy, widzimy spadek formy, powrót do powiedzmy tam oponki i tak dalej. To bardzo podobnie jest w przypadku języka. Organ niećwiczony gdzieś tam się wyłącza, zanika, więc mózg tak samo. Także systematyczność.
A osobie takiej łatwiej jest już powrócić na pewne tory, na przykład jeżeli uczyła się języka angielskiego, hiszpańskiego, powiedzmy 5 lat temu, 10 lat temu i powraca do tego języka, czy musi tą drogę przejść od początku, tak jak ten taki laik, który tą przygodę z językiem zaczyna dopiero teraz?
Jest zdecydowanie łatwiej osobom, które wcześniej miały kontakt z językiem obcym, uczyć się go, przyswajać i przypominać. Nie sądzę, żeby były potrzebne takie lekcje od A, zupełnie początkowe, żeby wprowadzać w świat języka, bo tak naprawdę tę wiedzę taki człowiek już będzie miał.
Trochę jak jazda na rowerze, tak? Że na początku jest trudno, ale już nie jest tak trudno jak na samym.
Tak, to jest jak z szybkim czytaniem. Mhm. Jeżeli zarzucimy trening szybkiego czytania, który niestety nie jest, która nie jest umiejętnością na całe życie, trzeba to zawsze ćwiczyć, wówczas nigdy, nawet jeżeli zarzucimy to na wiele, na długi czas, nigdy nie wrócimy na ten sam poziom bazowy, czyli nie będziemy uczyli się już od jakiegoś tam niskiego poziomu, tylko od trochę wyższego.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Nauka języka obcego to inwestycja czasu, energii i nierzadko pieniędzy. Jak się do tego zabrać, jak nie mieć okresów przerwy i przestoju w nauce języka? Jak posługiwać się w nim płynnie i na tyle przyjemnie, żeby chętnie wyjeżdżać za granicę, oglądać filmy, bądź przede wszystkim rozkoszować się kulturą danego kraju, który nas fascynuje. W studiu Radia Zachód przypomnę tylko Anna Palińska z jednej z zielonogórskich szkół językowych, Wiley Chiari Archia, nauczycielka języka hiszpańskiego. Panie dziś gościmy właśnie w kontekście nauki języka obcego. Podpowiadają nam nasze ekspertki, w jaki sposób zabrać się do tej nauki, co zrobić, żeby ta nauka była łatwiejsza. I tutaj właśnie przechodzimy do sedna, bo z jednej strony oczywiście możemy wybrać szkołę językową i uczestniczyć w zajęciach na kursie raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, ale żeby mówić płynnie i w miarę swobodnie, to niestety jest troszeczkę za mało. Co jeszcze możemy zrobić oprócz tego w ramach takich zajęć pozalekcyjnych?
Tak, no właśnie, ten raz czy dwa razy w tygodniu rzeczywiście, no nie jest to dużo, nie ukrywajmy. Natomiast oczywiście można zrobić bardzo dużo, tylko to też zależy od motywacji, od samodyscypliny, też można tak powiedzieć, bo wystarczy, załóżmy, poświęcić 5 minut dziennie na powtórzenie słówek czy przeczytanie jakiegoś tekstu w języku, którego się uczymy, i już jest to jakaś praca z językiem. Otacza nas język też tak naprawdę, tutaj myślę o angielskim, bardzo mocno. Mamy Netflixa, mamy YouTube, z których korzystamy, i tam naprawdę jest niezgłębiona kopalnia wszelakiej wiedzy, wszelakich materiałów, z których z łatwą dostępnością obecnie możemy korzystać.
Co jeszcze? Fiszki, naklejki w domu na poszczególnych przedmiotach, które posiadamy? Co nam może pomóc, jeżeli czas nas goni na przykład i za 3-4 miesiące, za pół roku wyjeżdżamy na przykład za granicę i potrzebujemy złapać te podstawy?
Fiszki, naklejki są to metody, które są stosowane wciąż i są to metody, które muszą komuś pasować. Jeżeli jesteśmy osobą, która lubi korzystać z tego typu materiałów naukowych do nauki, jak najbardziej powinniśmy to robić, róbmy to, jeżeli nam sprawia przyjemność. Już sam fakt wypisania fiszki, jeżeli wykonujemy samodzielnie, czy wypisanie tej karteczki samoprzylepnej z napisem okno czy długopis, już jest elementem nauki i to jest fantastyczna sprawa. Niemniej uważam, że jeżeli odkryjemy, że tego typu forma nauki nie do końca nam odpowiada, nie powinniśmy się do tego zmuszać. Jak najbardziej przychyliłabym się do tego, co powiedziała Ania, czyli otoczmy się tym. Bardzo popularne w zagadnienia, inaczej. Bardzo popularny jest teraz termin zanurzenie w języku. Jest to coś, co jest bardzo pomocnicze, czyli powinniśmy się nim otoczyć. Z angielskim jest bardzo łatwo, oczywiście. Z hiszpańskim tak naprawdę też nie jest już to wcale takie trudne. Dzięki internetowi jesteśmy w stanie bardzo dużo materiałów znaleźć sami. Oczywiście nasz lektor czy nauczyciel zawsze może nam w tym pomóc, ponieważ tym językiem się zajmuje.
Okej, a co rozumiemy przez zanurzenie się w języku?
Chcemy jak najczęściej mieć z nim kontakt. Chcemy słuchać w języku obcym, czytać, chociaż nie zawsze będzie to aż tak przyjemne, bo jeżeli połowy słów nie rozumiemy, no to faktycznie będzie to nie do końca motywujące, ale słuchanie z oglądaniem, czyli faktycznie seriale.
Zacznijmy od bajek, tak? Jeżeli jest to podstawowy poziom.
Oczywiście, czemu nie? Choć bajki nie zawsze mają poziom podstawowy. Jest szereg materiałów czysto edukacyjnych, które też są nastawione na ucznia języka obcego, więc jak najbardziej jest tych sposobów bardzo dużo i ważne jest to, żebyśmy znaleźli taki, który będzie dla nas przyjemny, który będzie nam sprawiał przyjemność. Więc jeżeli komuś podoba podoba się słuchanie piosenki w języku obcym i jeszcze do tego chce czytać tekst, to fantastycznie. Jeżeli ktoś lubi słuchać podcastów, no to jeszcze lepiej tak naprawdę, bo nie dość, że faktycznie otoczy się tym językiem, to jeszcze dowie się czegoś nowego, niekoniecznie związanego z tematem ostatnich zajęć. Mhm. Czyli tak seriale, na wyższym poziomie książki, oczywiście jak najbardziej. Mamy duże możliwości również w komunikowaniu się z native speakerami. Wiele programów, które nam to umożliwia, wiele stron internetowych, z których możemy skorzystać, żeby taki kontakt z kimś z zagranicy znaleźć.
Tak, warto też wspomnieć o tak zwanych spotkaniach językowych. Nawet u nas w Zielonej Górze funkcjonuje tak zwany tandem językowy, który to się już przerodził w rzeczywiście w regularne dosyć spotkania. Spotykają się tam cudzoziemcy mieszkający w naszym pięknym mieście i rozmawiają w językach hiszpańskim, angielskim, też pojawił się portugalski. Rosyjski. Także takie możliwości, tak, również gdzieś tam już w zasięgu ręki tak naprawdę są.
Czyli jest to szansa spotkać się z odmienną kulturą, z ciekawymi ludźmi. Dla nich to szansa również poznać kogoś w Zielonej Górze. A dla wszystkich szansa, żeby trochę podszlifować sobie język. Jakie panie proponujecie metody, jeżeli chodzi w przypadku waszym, jak uczyłyście się języków obcych, jakie przynosiły najlepsze efekty?
No ja tutaj upierałabym się cały czas przy metodzie komunikatywnej, czyli uczymy się po to, żeby się porozumieć, żeby wyjechać za granicę na wycieczkę czy w jakimkolwiek innym celu i potrafić się dogadać, no tak kolokwialnie powiedziawszy, czyli osiągnąć swój jakiś cel. Metoda komunikatywna na tym właśnie polega. Uczymy się na zasadzie nawet troszeczkę można powiedzieć teatru, odgrywania różnych scenek, można pracować w parach, można to powiązać też niekoniecznie siedzeniem w ławce, ale przemieszczaniem się, tutaj jedna osoba dzwoni do drugiej, przychodzi do sklepu, coś próbuje załatwić, coś próbuje zareklamować i w ten sposób angażując nie tylko się jakby tutaj powiem umysłowo, ale też dosłownie fizycznie uczymy się.
A wyjazdy zagraniczne? Na przykład niektóre ze szkół proponują pobyty za granicą, żeby tam na przykład przez 2 tygodnie uczyć się intensywnie języka obcego?
Myślę, że to zależy od tego, jak to jest zorganizowane. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę i faktycznie mamy kontakt z życiem codziennym i z osobami, które żyją w danym miejscu, uważam, że to jest fantastyczna przygoda, wspaniałe doświadczenie, które naprawdę może rozwinąć. Jest szereg instytucji, które oferują również kursy gdzieś na miejscu, czyli na przykład w Hiszpanii, w jakimś pięknej miejscowości, czy nad morzem.
Takie przyjemne, spożyteczne.
Oczywiście. Mhm. Nauka, tak jak mówię, nauka języka powinna być zawsze przyjemna.
Mamy 2-tygodniowe kursy językowe na przykład za granicą za sobą, albo na przykład miesięczne w czasie wakacji, bo wiem, że niektóre ze szkół językowych proponują takie bardzo intensywne kursy, kiedy uczeń spotyka się w grupie z lektorem codziennie, od poniedziałku do piątku 1,5 godziny. Dostajemy bardzo intensywny pakiet wiedzy, kończymy kurs, wychodzimy uśmiechnięci z dyplomem w ręku, a po 2 miesiącach okazuje się, że pamiętamy z tego tylko 1/3.
Tak, i tutaj od razu chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt takich kursów intensywnych. Mówimy o miesięcznym kursie. No okej, okay, jeżeli jest to podczas wakacji, mamy rzeczywiście urlop i nic innego nie zaprząta nam głowy, to myślę, że taki kurs ma szansę się sprawdzić. Natomiast jeśli taki kurs miałby być zrealizowany podczas normalnego trybu życia czy pracy, no to efektywność zdecydowanie spada, bo jesteśmy zmęczeni najprościej mówiąc. Czyli po 8 godzinach w firmie, czy nawet jeżeli ktoś ma własną działalność, pracuje mniej bądź więcej, no to rzeczywiście taki intensywny kurs dzień w dzień przez miesiąc, to myślę, że efektywność spadnie po 1 tygodniu. Także ja tutaj byłabym zwolenniczką tygodniowych, maksymalnie 10-dniowych intensywnych kursów. Natomiast później rzeczywiście warto jest, trzeba wręcz naukę podtrzymać, czyli regularne spotkania raz czy 2 razy w tygodniu jak najbardziej są wskazane.
Czym różni się nauka języka obcego wśród dzieci i osób, czy wśród dorosłych? Czy tutaj możemy wyodrębnić pewne różnice, czy właściwie one się w tej chwili już zacierają? I w jakim wieku powinniśmy zacząć naukę naszych milusińskich, najmłodszych dzieciaków? Bo jak wiadomo, no, dzieci chłoną wiedzę, wszelaką wiedzę, jak gąbka.
Tak, tak są skonstruowane i do tego służy ten okres w życiu człowieka, żeby jak najwięcej informacji przyswoić. Oczywiście trzeba pamiętać, że dzieci to nie są tylko dzieci do 5. roku życia, ale również starsze. Czy nauka młodszych i dorosłych uczniów się różni? Oczywiście różni się. trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze są to zdecydowanie, że to są osoby na różnym etapie rozwoju, mają inne możliwości. Dzieci, pomimo tego, że są na pewno często już teraz przytłoczone obowiązkami, mimo wszystko są obarczone troszkę innymi zmartwieniami niż człowiek dorosły. W związku z tym ta efektywność nawet u osoby, która nie jest w nie wiadomo jak podeszłym wieku, nie będzie równa efektywności u dziecka.
Z tym, że ja tutaj od razu chciałabym wejść w słowo. Z kolei dorośli, uczniowie mają inną motywację.
Oczywiście.
Zupełnie, bo z reguły jest to silna motywacja, skoro podejmują się takiego wyzwania, jakim jest nauka
bo
języku.
Bardzo często jest tak, że mówimy, och, mam już 30 lat, nie pamiętam, nie zapamiętuję tak dobrze, jak wtedy, kiedy miałam tych lat 5. Fakt, dzieci przyjmują informacje jak gąbki, dzieci się pewne rzeczy trzymają, ale nie zapamiętują ich na długo. My już, jako osoby dorosłe, będziemy bardziej selektywnie podchodzić do informacji, będziemy faktycznie zapamiętywać na troszkę dłuższe okresy. Oczywiście, tak jak już tu wiele razy powiedziałyśmy, ważna jest systematyczność. W związku z tym, to nie jest tak, że sobie zapamiętam i za 10 lat będę tak samo pamiętała. Tak nie będzie nigdy. Może, nie, może faktycznie ktoś jest tyle zdolny, że tak będzie, ale rzadko tak jest. Dodatkowo jeszcze osoby dorosłe, osoby starsze mają ten atut, że mają bardzo dużo, że inaczej, mają więcej doświadczenia osobistego niż dzieci. W związku z tym są w stanie wiele rzeczy w wielu przypadkach w trakcie nauki odwołać się do tego doświadczenia. Obecnie w nauczaniu języków obcych mówi się dużo o uczeniu przez emocje. O zwracaniu uwagi na to, jak się czujemy i do jakich emocji się odnosimy, ucząc się. I faktycznie u dorosłych łatwo jest te emocje wywołać, łatwo jest jakimiś treściami odwołać się do ich wspomnień, w związku z czym ten proces zapamiętywania jest też trochę inny.
324-225-801-327-462-68, 324-225-801-327-462. Jakie są Państwa metody na naukę języków obcych? Może macie pytania do naszych ekspertów? Zachęcamy do włączenia się do naszej dyskusji. A jak wygląda sytuacja z percepcją młodego człowieka, z dzieci? Bo jak wiemy, tutaj już wspomniałyście, drogie panie, że no w pewnym momencie niestety nasz mózg się, mówiąc tak kolokwialnie, wyłącza, przestaje kodować pewne rzeczy, które są do niego, informacje, które docierają. Z dziećmi jest podobnie? Ten okres, kiedy ten umysł się męczy, jest krótszy?
Ale mówimy o...
O czasie uczenia się, czy na przykład, nie wiem, trzeba co 15 minut zrobić przerwę, co pół godziny, czy na przykład umysł dziecka będzie chłonął zaledwie pierwsze pół godziny, później niestety nam się gdzieś wyłączy.
W zależności od wieku. Małych dzieci wskazane jest częste zmienianie aktywności. One się szybko nudzą, więc musimy je zarzucić wręcz tymi zmieniającymi się aktywnościami, które mogą dotyczyć tego samego tematu, oczywiście, jak najbardziej, ale
podane muszą, w różnej formie.
Oczywiście, tak. Musi to być coś ciekawego dla nich.
I tutaj nauczyciel musi być bardzo elastyczny, bo musi potrafić wstać, zaśpiewać, zatańczyć, powygłupiać się, zażartować.
Zdyscyplinować, kiedy trzeba.
Też, oczywiście. Także tutaj, no... Należy chylić czoła przed takimi nauczycielami, którzy tego wyzwania, bo jest to wyzwanie, na pewno się podejmują.
Poproszę Panią o założenie słuchawek, jest pytanie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry Panią. Mam pytanie do Pań. Czy stosują Panie w nauce języka technikę TPR i jeżeli tak, to jakie doświadczenia macie Panie w tej kwestii? Posłucham przez radio. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Dzień dobry. Stosujemy oczywiście metodę TPR, to jest Total Physical Response, tak pozwolę sobie rozwinąć w języku angielskim. Czyli jest to metoda, która polega tutaj dla słuchaczy, wyjaśnienie krótkie, na reagowaniu na polecenia, czy na nauczyciela, czy po prostu na prowadzenie zajęć od A do Z w języku angielskim. Czyli wygląda to mniej więcej tak, że... Przychodzi uczeń czy uczniowie do klasy.
Od momentu otwarcia drzwi?
Tak, mówimy hello, sit down, open the window, czyli otwórz okno, czy zamknij okno, czy usiądź, czy otwórz zeszyt, otwórz książkę. I zadanie ucznia, jeżeli można tak powiedzieć, polega na tym, żeby on wykonywał po prostu te polecenia. W ten sposób mamy kontakt z językiem bezpośredni od początku zajęć do końca.
A jeżeli uczeń nie rozumie polecenia?
powtarzamy tak długo, dopóki nie będzie wiedział, o co chodzi. Oczywiście możemy się wspomagać troszeczkę gestami. Jeżeli chcemy, żeby otworzył okno, możemy mu wskazać na okno i powinno zadziałać.
A co z nauką kolejnych? Możemy śmiało teraz, jeżeli nie ma telefonów, zdjąć słuchaweczki. A co z nauką kolejnych języków? Bo bardzo często się mówi, że jeżeli opanujemy jeden język, to już te kolejne nam przychodzą trochę łatwiej.
Mówi się tak o pierwszych pięciu językach. Po pierwszych pięciu językach.
Boję się zapytać, panie, iloma językami władacie?
Ja władam trzema.
Mówimy również o ojczystym?
Tak. No to czterema.
Właśnie. Momencik. Muszę się zastanowić.
Przelicz.
To nie, tego nie jest aż tak dużo. Momencik.
Śmiało można na głos.
Powiem tak. Na pewno czterema. W jakimś stopniu dość, powiedzmy, komunikatywnym. Oczywiście nie zginę. Również w języku niemieckim. I gdzieś się tam też ten francuski, który jakoś jeszcze funkcjonuje w mojej świadomości, też mogę posługiwać, czy powiedzmy 5,5 języka.
I jak jest z tą nauką kolejnych? Jest łatwiej?
Zdecydowanie możemy się odwoływać. Oczywiście z doświadczenia lektora mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli mój uczeń już posługuje się językiem angielskim przy nauce języka hiszpańskiego, są to języki, które w pewnym stopniu są do siebie podobne. On, bazując na tym, co już wie w języku angielskim, łatwiej jest mu sobie przyswoić, łatwiej jest mu zrozumieć pewne zjawiska w języku hiszpańskim, więc jak najbardziej to pomaga. Nawet język niemiecki pomoże. Nie mówiąc już oczywiście o innych językach romańskich, które również ułatwiają przyswojenie języka hiszpańskiego, więc jak najbardziej już znajomość jednego języka obcego będzie pomocna.
A czy możemy mówić o takiej gradacji językowej, że na przykład niektórych języków nam się łatwiej uczy niż innych, nam, narodom słowiańskim?
Myślę, że nasz naród słowiański ma w ogóle jakąś wrodzoną zdolność do uczenia się języków. Jest nam zdecydowanie łatwiej, jeśli chodzi o akcent, bo tutaj odwołam się do mojego doświadczenia. Pracowałam za granicą w Hiszpanii, ucząc Hiszpanów języka angielskiego i tutaj u nich już problemy wynikały z budowy aparatu mowy, gdzie było im bardzo trudno osiągnąć taki akcent, powiedzmy, brytyjski czy amerykański. My mamy mniejsze ograniczenia tutaj, na pewno.
To ale łatwiej to wyłapujemy, łatwiej nam wymówić, bo nasz język jest taki szeleszcząco-trzeszczący, prawda?
No, jak obcokrajowcy
słyszą, to...
Bardzo dużo dźwięków w języku polskim, dzięki którym możemy faktycznie z powodzeniem przyswoić sobie również dźwięki, na przykład hiszpańskie. Mhm. Jeżeli chodzi o angielski, to przy samogłoskach nie do końca możemy, jest nam łatwo, ponieważ one się nie pokrywają z tymi naszymi polskimi, ale jak najbardziej w jakiś sposób jest nam łatwiej te języki przyswajać i brzmieć w nich dość naturalnie.
Tutaj już nawet nie jest to kwestia tylko i wyłącznie wymowy, ale też jeżeli podołamy takiemu wyzwaniu, przy nauce języka rodzimego też jest to inaczej, bo jest to proces zupełnie automatyczny, także też ciężko jest powiedzieć, że my się uczymy języka polskiego. My go po prostu przyswajamy, chłoniemy, tak? Ale mamy świadomość przeróżnych struktur, przeróżnych form gramatycznych, odmian, które w niektórych językach w ogóle nie występują. Mhm. I tutaj na przykład zdziwienie, super, w angielskim nie muszę odmieniać przez przypadki.
To jest właśnie to, do czego chciałam wrócić za chwilę.
Zdecydowanie i w języku hiszpańskim też możemy zobserwować, ponieważ jak ja uczę o odmianach czasownika, to mówię, no słuchajcie, ale mamy to samo w języku polskim, gdzie faktycznie jak Hiszpan chce się nauczyć, czy w ogóle osoba hiszpańskojęzyczna chce się nauczyć języka polskiego, to staje przed wieloma barierami, takim jak deklinacja, która jest wielkim wyzwaniem.
Mhm. A na przykład są języki trudniejsze, łatwiejsze, jeżeli chodzi już właśnie o same konstrukcje, bo używając podstawowego czasu, tak odnoszę wrażenie, czasu przeszłego, teraźniejszego, przyszłego, w języku angielskim się dogadamy, nie używając konkretnych czasów i zwrotów. A w języku niemieckim, jeżeli się mylę, to mnie, drogie panie, poprawcie, ten poziom jest troszeczkę trudniejszy, bo tej gramatyki musimy znać trochę więcej, żeby się dobrze komunikować.
Tak, są to inne struktury. Jest w języku niemieckim faktycznie kilka takich elementów, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć ani pominąć i po prostu musimy się ich nauczyć. Wielkim problemem dla wielu uczniów często są rodzajniki. Mhm. Nie są one kluczowe dla zrozumienia treści komunikatu, ale...
Czasami są odmienne, różnią się od naszego,
tak,
prawda?
Nie zawsze są kluczowe w ten sposób. Nie powinnam mówić w ten sposób. Nie zawsze są one kluczowe. I mamy o tyle problem, że w języku polskim coś takiego nie występuje. Więc ciężko nam jest się do czegokolwiek odwołać, kiedy staramy się przyswoić tego typu wiedzę. Oczywiście, jeżeli mówimy już o trudnych językach, są takie języki, które nie należą do rodziny języków, które znamy, tak? Mam na myśli tutaj takie języki azjatyckie, czy może choćby język chiński, który wszyscy uważamy za bardzo, bardzo trudny i oczywiście mamy rację.
Mamy prawo, tak?
Tak, mamy
przede
prawo.
Przede wszystkim alfabet, przede wszystkim...
Zupełnie inna struktura, tak. To język toniczny, który opiera się na czymś innym niż te języki, które... Na tonie, na dźwięku, na czymś innym niż te języki, które my znamy. I faktycznie w przypadku języka chińskiego nie jesteśmy w stanie jako osoby dorosłe nauczyć się mówić już tak z taką biegłością, jakby to były w stanie zrobić dzieci.
Drogie panie, w waszym przypadku, tak popytam na koniec prywatnie, który język nastręczył najwięcej problemów, kłopotów? Gdzie były te takie wyzwania?
Ja powiem o języku, którego jeszcze nie opanowałam, którego się uczę dosyć intensywnie od zeszłego roku. Jest to język francuski. I tutaj, mimo że jest to z grupy języków romańskich i hiszpański znam i władam też katalońskim, to nie ukrywam, że jest to ogromne wyzwanie dla mnie. Ale myślę, że
ja się tutaj zaśmiałam, ponieważ pomyślałam dokładnie o tym samym języku.
O języku francuskim.
Tak. Właściwie nie wiem, nie do końca wiem, z czego to wynika, ale w procesie nauki faktycznie też ten język stanowił dla mnie pewne wyzwanie. Oczywiście w tym momencie pozostaje nim, ponieważ chcę do niego wrócić, co niekoniecznie mi się udaje. Ale faktycznie dziwnym trafem wydaje się dość skomplikowany.
To na koniec taka krótka porada dla naszych słuchaczy. Jeżeli przymierzają się do albo odświeżenia języka, albo do nauki języka, od czego zacząć?
Od czego zacząć? Od powiedzenia sobie, że nie ma idealnej metody, czy nie ma idealnego sposobu nauki, czy idealnego nauczyciela. Każdy powinien dobrać, znaleźć taki złoty środek dla siebie, czyli spróbować kilku metod, pochodzić do kilku nauczycieli, jeżeli jest taka możliwość i potrzeba, i wybrać taką opcję, która będzie mu odpowiadała i wtedy myślę, że proces będzie przebiegał bezboleśnie, jeśli mogę tak powiedzieć.
Nie zrażać się chyba tymi porażkami, które gdzieś na pewno w tym
zwłaszcza
takim procesie się pojawią.
Zwłaszcza nastawić się do tego procesu nauki jako do czegoś przyjemnego. To ma być... Wiele osób już dorosłych tak uczy się dlatego, bo chce, więc niech to będzie przyjemne.
Do tego sobie i państwu życzę. Ja bardzo dziękuję naszym ekspertom. W studiu Anna Palińska, Wiley Chiari Arcia, nauczycielka języka hiszpańskiego. Panie pracują w jednej z zielonogórskich szkół językowych. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska. Ja bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?